Pietrze.
Thank you.
Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru chełmskiego, na tym wykładzie, który w tej chwili będzie transmitowany online, więc witamy także wszystkich tutaj zgromadzonych i wszystkich naszych słuchaczy internetowych. Tematem, którym chciałem się podzielić z braterstwem w dniu dzisiejszym, jest temat zatytułowany Rozwój Planu Bożego w pierwszych 148 latach tysiąclecia. Bo tak jak wierzymy, tysiąclecie, siódme tysiąclecie istnienia człowieka na Ziemi rozpoczęło się w 1874 roku. No i już trochę lat minęło od tamtego okresu. Mamy 148 lat tysiąclecia już jest za nami. Dzieło tysiąclecia w postaci restytucji człowieka, tutaj przywrócenia mu panowania nad Ziemią, uzyskania doskonałości. Tego właśnie dzieła spodziewamy się w tego, realizacji tego dzieła w trakcie tego tysiąca lat. No a można by się zastanawiać, że tych rzeczy nie widać wciąż. Restytucja człowieka wciąż jeszcze się nie rozpoczęła. Tak w ogóle to raczej w przeciwną stronę widzimy, idą wydarzenia, że człowiek się coraz bardziej degraduje i coraz bardziej upadły staje się w swoim charakterze. Świat też wcale szczególnie lepszy w swoim postępowaniu, tutaj w cechach charakteru, w swoim charakterze właśnie też nie jest wcale lepszym światem. Czy plan Boży w związku z tym się realizuje? Czy to tysiąclecie przynosi zamierzone efekty? Czy też nic się nie zmienia i wszystko biegnie starym torem, tak jak to wcześniej bywało, bo można by tak sobie pomyśleć. To, że nic się nie dzieje, że wszystko jest tak, jak zawsze było, to skłonność do takiego myślenia jest człowiekowi typowa, upadłemu. W ten sposób myślano już i wcześniej. W drugim Piotra na przykład możemy przeczytać. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wersety 3 i 4. Drugi Piotra, trzeci rozdział, wersety 3 i 4, gdzie czytamy tam takie słowa. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych, czyli w naszych dniach, bo to my żyjemy w czasach ostatecznych, więc apostoł Piotr, pisząc o naszych czasach, pisze tak. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy, zainteresowani zaspokojeniem własnych zachcianek, czy też, jak mówią inne przykłady, własnych pożądliwości. Będą oni drwić. No i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak, jak od początku stworzenia. Takie szyderstwa były na ten temat. Zostały przepowiedziane, że będą w dniach ostatecznych przez apostoła, a tutaj Piotra. Dlatego też wraz z rozpoczęciem nowego roku, kiedy do przodu posuwa się czas chronologiczny, warto się zastanowić nad tym, że plan Boży jest realizowany i Bóg swoje cele, które przewidział, wypełnia. Bo to ci, którzy drwią, o których pisze apostoł Piotr, tutaj ci szydercy, to drwią z tego powodu, że nie są wcale zainteresowani boskimi prawami, boskimi sprawami, są zainteresowani zaspokojaniem własnych zachcianek, czy też własnych pożądliwości. Dlatego pasuje im mówić tak, jak mówią. Bo skoro nie wszystko jest tak, jak zawsze było, po staremu, to nie ma planu Bożego, a być może nie ma w ogóle Boga, no to wtedy cóż nam zostaje? Zaspokajać tylko własne zachcianki, chodzić według własnych pożądliwości, zaspokajać cielesne swoje pragnienia, to z tego powodu Bóg został przez człowieka zepchnięty na margines życia, a nawet całkowicie wyparty z życia człowieka. W świecie zachodnim, tej cywilizacji zachodniej, w którym żyjemy, wiara Boga, w Boga jest coraz słabsza, coraz więcej ludzi otwarcie deklaruje się jako niewierzący, a nawet ci, którzy deklarują się jako wierzący, w większości żyją tak, jakby tego Boga nie było. Bo dzięki usunięciu, jak się usunie Boga z życia, to usuwa się także jego prawa, jego wymagania, w związku z tym można postępować jak się chce. Kodeks moralny boski zostaje odsunięty na bok, a jednym ze sposobów jest właśnie drwienie z tego, co Bóg zaplanował, z tego, co pisze w Biblii, że ma wydarzyć się to czy tamto, że wcale się to nie dzieje, w związku z tym to Boga musi nie być. Do takiego wniosku niektórzy dochodzą, ale to głównym powodem jest to, że chcą do takiego wniosku dojść, bo jak mówi polskie powiedzenie dość dosadne, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tak niestety jest, że większość ludzi uważa tak jak uważa, dlatego że taki pogląd, taki światopogląd jest najbardziej dla nich korzystny, najbardziej im odpowiada, dlatego mówią, że jest tak jak ta, jeżeli tak mówią, że jest tak jak niby jest, bo takim pasuje, bo powodem jest to, że są zainteresowani zaspokojaniem własnych zachcianek, czy też jak mówią inne przykłady, bo ja tutaj według czytam tego mocno współczesnego przykładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, inne przykłady mówią o własnych, zaspokajać własne pożądliwości. Chcą, dlatego mają taki światopogląd, a nie inny. Przyjmują światopogląd, który najbardziej pasuje właśnie zaspokojaniu swoich pożądliwości i życiu zgodnie z nimi. Apostoł Piotr takie podejście tutaj krytykuje, mówi, że jest to podejście niewłaściwe. Więc rozważamy pierwsze 148 lat tysiąclecia, jakie już jest za nami, bo tyle czasu minęło od 1874 roku i możemy powiedzieć, że jest to najwspanialszy okres w dziejach ludzkości. Nigdy człowiek nie doświadczył tak wielkiego postępu i tak wielkich wygód nie osiągnął nigdy w życiu. Człowiekowi nigdy dobrze się tak nie żyło, jak żyje się w obecnej dobie. Nigdy wcześniej człowiek nie wiedział tak wiele, nie był w stanie dokonać tak wiele i nie miał tak wielkich osiągnięć. Więc czy możemy powiedzieć, że wszystko trwa tak samo, jak było na początku stworzenia? Nie, nie trwa tak samo. Świat jest zupełnie inny niż był. Kiedyś stare czasy się skończyły wraz z nadejściem nowych czasów, wraz z nadejściem, którym przyjściem naszego Pana, rozpoczęciem okresu tysiąclecia w 1874 roku, a i później jeszcze większe przyspieszenie było wraz z nastaniem ucisku na świecie od 1914 roku, który przez niektórych historyków jest uznawany za taką datę graniczną między starymi czasami a nowymi czasami. Starymi czasami, które charakteryzowały się stabilnością, niezmiennością, przewidywalnością, a później nastały czasy, kiedy wszystko to, co było stabilne, co trwało, istniało, zaczęło ulegać zniszczeniu, zmianom, różnego rodzaju przemianom i brak stabilizacji, więc to nie jest tak, jak było od początku stworzenia, bo rzeczywistość, w której żyjemy, bardzo się zmienia. I możemy powiedzieć, że dzisiaj przeciętny robotnik ma więcej luksusów niż kilkaset lat temu mieli najbogatsi królowie czy cesarze na tej ziemi, którzy nie cieszyli się takimi wygodami, a może nawet nie kilkaset lat temu, wystarczy się cofnąć do XIX wieku i powiedzieć, że dzisiaj przeciętny człowiek, mówimy o tej cywilizacji zachodniej, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, to główne jak gdyby rejony świata, gdzie ta cywilizacja zachodnia istnieje, to co mniej więcej też pokrywa się ze światem chrześcijańskim, o którym najczęściej Biblia mówi. Dzisiaj przeciętni ludzie żyją wygodniej niż jeszcze w XIX wieku żyli królowie, którzy gdyby ich teraz wzbudzić z grobu i przywrócić im świadomość, byliby zszokowani tym, jakie wygody mają ludzie, a kiedyś tych wygód zupełnie nie było. Możemy też powiedzieć, że dzisiaj uczeń szkoły średniej ma większą wiedzę od największych uczonych epoki renesansu, czyli XVI wieku. I większość tych rzeczy, które właśnie wiemy, tych wygód, które posiadamy, przyszły do nas po 1874 roku, bowiem taki gwałtowny proces przyspieszenia cywilizacyjnego następuje właśnie w ostatnim ćwierć wieku XIX wieku. I jest to potwierdzone historycznie. Oczywiście historycy nie piszą świeccy, że jest to wynikiem powrotu naszego Pana Jezusa Chrystusa i rozpoczęciem tysiąclecia, ale to, że to w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku w świecie zachodnim do tego postępu doszło bardzo szybko, to historycy świeccy potwierdzają tą rzecz, tylko oczywiście przypisują to rozwoju cywilizacyjnemu człowieka, postępowi technologicznemu, który się wtedy zaznaczył. Więc zechcemy dzisiaj rozważyć 10 takich sfer, w których doszło, plan Boży się rozwija i następuje postęp w nim. Więc ta pierwsza sfera, to, o której wspomnimy, to są wynalazki i odkrycia. Dzisiaj słowo niemożliwość, czy też przymiotnik niemożliwe, stało się staroświeckim słowem, bowiem prawie każdy wynalazek, o którym ludzie w przeszłości marzyli, że fajnie by było, jakby to istniało, to ten wynalazek stał się rzeczywistością. I dzisiaj wielu naukowców, czy ci, którzy opracowują rozwiązania technologiczne dla zakładów produkcyjnych, to nie myślą o tym, że fajnie byłoby jakąś tutaj dodatkową cechę do naszego produktu, tylko głowią się na tym, co tu jeszcze można by wymyślić. Bo jeżeli tylko wpadniemy na jakiś pomysł, to ten pomysł będzie można zrealizować. Kwestia jest tylko, co tu jeszcze można wymyśleć, co by ułatwiało życie. Więc dzisiaj te wynalazki, odkrycia sprawiły, że marzenia człowieka z przeszłości, wiele z nich, te, które są oczywiście możliwe do ludzkimi siłami, zostały zrealizowane, bo człowiek też od zawsze posiadał marzenia, które są niemożliwe do zrealizowania przez człowieka, ale one także zostaną zrealizowane tylko przez Boga na skutek realizacji jego planu. Bo na przykład takim wielkim marzeniem człowieka, które po dzień dzisiejszy człowiek nie zrealizował i jak mówię, sam nie zrealizuje, bo to przekracza jego możliwości, jest życie wieczne. Być zawsze młodym, zdrowym i żyć w szczęśliwych warunkach na ziemi. To jest odwieczne marzenie człowieka, chyba największe, jakie człowiek może mieć, ale to jest marzenie, którego człowiek nie będzie w stanie sam zrealizować, ale plan Boży przewiduje także i realizację tego marzenia. Tylko że nie na początku tego tysiąclecia, tylko na koniec tego tysiąclecia, a do końca jeszcze mamy wciąż grubo ponad 800 lat tego okresu i dla posłusznych, dla tych, którzy przyjmą boskie warunki i to marzenie zostanie zrealizowane. Ale wiele innych pomniejszych marzeń człowieka z przeszłości zostało w dzisiejszej dobie, w wieku tysiąclecia, w tych właśnie 148 latach, jakie minęły, zostało przez człowieka już zrealizowane, zostało osiągnięte. Jak pamiętamy zapewne ze szkoły, jak pamiętam to chyba przy okazji mitów greckich, to ale zresztą to nie tylko wtedy, to jest też powszechne marzenie człowieka, było, żeby latać. Mamy tak ten mit o Ikarze, który tutaj próbował latać przy użyciu skrzydeł, tak zrobionych na wzór ptaka, bo ludzie zawsze widzieli ptaki, od zawsze, od tysięcy lat, że ptaki latają i myśleli, jak pięknie byłoby latać i się przemieszczać w taki sposób. Dzisiaj jest to możliwe. Człowiek potrafi latać, wiadomo, nie w ten sposób jak ptaki, ale przy użyciu urządzeń technicznych, samolotów i tym podobnych. I to wielokrotnie szybciej od ptaków potrafi się dzięki temu przemieszczać. W kilka godzin może pokonać wiele tysięcy kilometrów. Dzięki właśnie takiemu sposobu przemieszczania. Żaden ptak nie jest w stanie tak szybko przemieszczać się z miejsca na miejsce. Pamiętajmy o tym, że kiedyś, i to jeszcze przed rozpoczęciem tysiąclecia, czyli jeszcze w XIX wieku, jaki był rodzaj napędu dostępny dla człowieka? No, siła mięśni ludzkich, najstarszy rodzaj napędu, że nimi można było napędzać, wprawiać w ruch różne rzeczy. No był napęd konny, konie były przez ludzi używane, czy też w niektórych rejonach świata woły i tym podobne stworzenia. No i też ludzie wcześniej zauważyli napęd wodny, że były młyny wodne, pamiętam, że w innych niektórych krajach wcześniej był też napęd wiatrowy, że wiatraki budowano, no ale to były takie, to było tylko dostępne dla człowieka. Natomiast to, co się pojawia po rozpoczęciu tysiąclecia, to pojawiają się silniki elektryczne, spalinowe, a nawet w XX wieku silniki atomowe o niemożliwych wcześniej do wyobrażenia mocach i osiągnięciach. To rozwój napędu przynosi wielki rozwój cywilizacyjny człowiekowi. Możliwa dzięki temu jest możliwa produkcja na masową skalę, co przyczynia się do wzrostu dobrobytu na świecie. Gdybyśmy zajrzeli do dziedziny medycyny, to kiedyś choroby bakteryjne dziesiątkowały ludzkość. Jeszcze w XIX wieku, i to mówię o świecie tym zachodnim, no, naszej zachodniej cywilizacji, większość dzieci umierała, rodzących się dzieci, w okresie niemowlęcym albo dziecięcym, bo zapadały na różnego rodzaju choroby i umierały. To wygląda zupełnie inaczej w dzisiejszych czasach, właśnie między innymi dzięki antybiotykom, które potrafią zwalczyć choroby bakteryjne, i wiele z tych chorób, które kiedyś dziesiątkowały ludzkość, zostały opanowane. A co byśmy powiedzieli o wynalazkach w elektronice? Jak wielkie są możliwości elektroniki? Mamy dzisiaj różnego rodzaju urządzenia, których kiedyś zupełnie nie było, i to urządzenia o wielkich możliwościach, o wielkiej mocy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pierwsze komputery budowane na Ziemi były tak olbrzymie, że było ich bardzo kilka, i były tak olbrzymie, że w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, by się nie zmieściły, w ogóle w całym moim domu by się taki jeden komputer nie zmieścił, bo taki był olbrzymi. A dzisiaj smartfon, który jest pewnego rodzaju komputerem, ma dużo większą moc obliczeniową i dużo większe możliwości niż miał komputer zajmujący setki metrów sześciennych i ważący wiele ton. I to jeszcze nie w odległych czasach. Kilkadziesiąt lat temu tak wyglądało to. Środki masowego przekazu, możliwość przekazywania informacji też jest niesamowita. To jest postęp, który osiągnęliśmy w wyniku rozpoczęcia tysiąclecia, bo Bóg tak to zegrał, zharmonizował z rozwojem swojego planu, by to dopomagało. Przekazywanie informacji jest konieczne, bo jednym z sposobów, znaczy głównym sposobem, jaki Bóg używa do realizacji wielu swoich celów, jest właśnie podawanie prawdziwych informacji, przekazywanie prawdy. Przez to jest objawiane imperium szatana, zło na tym świecie, dlatego informacja musi się rozchodzić i jest to w taki sposób nie do powstrzymania, ten rozwój informacji i jej przekazywanie. Przypomina mi się taka myśl, o której gdzieś kiedyś czytałem, że jak na początku XIX wieku zmarł jakiś car w Rosji, to w Anglii o tym fakcie dowiedzieli się 3-4 tygodnie później. No bo ktoś musiał rzeczywiście z tej Rosji przyjechać do Anglii i tą informację ze sobą przywieźć. Natomiast pod koniec XIX wieku, jak już był telegraf, to jak zmarł kolejny car Rosji, to już wiedziano kilka minut, czy najdalej kilka godzin. Po tym fakcie w Anglii już wiedzieli, że parę tysięcy kilometrów dalej zmarł w Sankt Petersburgu car rosyjski. Takie przyspieszenie informacji, a dzisiaj informacje rozchodzą się jeszcze szybciej i ciężko jest je zablokować, bo zwykli ludzie mogą wysłać ją na cały świat. Tak dzisiaj wystarczy, każdy ma telefon, smartfon, niech będzie nawet to w kraju opresyjnym, gdzieś władza by chciała wszystko kryć, ale są jakieś protesty, zamieszki, zwykły człowiek nagrywa filmik i może go parę sekund później wysłać na drugi koniec świata przez internet i nie można tego zatrzymać, tej informacji. Ludzie na świecie dowiedzą się o tym, co się wydarzyło. Jeszcze nie tak dawno temu, bo nie mówimy o XIX wieku, tylko mówimy o drugiej połowie XX wieku, coś takiego, żeby się odbyło, to trzeba by wysłać ekipę filmową z profesjonalnym sprzętem, żeby to nagrała i później posiadała jeszcze jakieś studio, żeby to gdzieś przetransmitować. A nawet nie wiem, czy oni mieli możliwość przetransmitowania tego w jakiś sposób, czy też tą taśmę, którą nagrali, trzeba było fizycznie gdzieś zawieźć za granicę, żeby można było ją to za granicą pokazać, to co oni nagrali. A teraz nigdzie nie trzeba jechać, wozić przez internet, można wysłać to za granicę. Dlatego też tak trudno jest ukryć zło.
tym, którzy to je czynią. A wiadomo, czy człowiek czyni ilość zła zależnie od swoich możliwości. A największe możliwości mają ci, którzy rządzą tymi państwami, różnego rodzaju dyktatorzy, autorytarne reżimy wszelkiego rodzaju. Oni czynią bardzo wiele zła w swoim postępowaniu, ale w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudno ukryć. W przeszłości takie, o takim źle wiedziały tylko elity, ci, którzy żyli blisko, a zwykłym ludziom można było wmówić, że ich władca jest święty i przedstawiciel Boga na ziemi i nic złego nie czyni. Dzisiaj coś takiego jest niemożliwe. Więc tutaj internet, multimedia, media społecznościowe, moglibyśmy powiedzieć, bardzo przyczyniają się do zmiany świata, w jakim żyjemy. Te wszystkie rzeczy przyszły do nas po 1874 roku. Takich kilka faktów. Kalkulator elektroniczny, no dzisiaj byśmy powiedzieli, rzecz przestarzała, mało kto używa, bo przecież w komórce można mieć taki kalkulator, ale taki pierwszy elektroniczny kalkulator pojawia się na świecie w 1979 roku, nie tak dawno temu. Pierwszy komputer tak zwany osobisty, czyli nie komputer ważący tony i zajmujący całe budynki, tylko taki zwykły, który można by sobie na biurku postawić, pojawił się w 1975 roku, też nie tak dawno temu. To mówię na świecie, nie w Polsce. W Polsce znacznie później się pojawił i to jako wielkie wydarzenie. Ja pamiętam ze czasów swoich lat szkoły podstawowej, że jak w moim miasteczku, tak ja chodziłem wtedy do szkoły podstawowej, ale w technikum w mojej miejscowości pojawił się komputer, dostało technikum i to był pierwszy komputer w mieście, jaki się pojawił, to myśmy na wycieczkę szkolną chodzili, żeby pooglądać komputer. I to nie było w zamierzchłych czasach, mówię o druga połowa lat 80. zeszłego stulecia. Więc rozwój jest pod tym względem wielki. Jest to realizacja tego, o czym prorok Daniel mówił w 12 rozdziale, a 4 wersecie swojego proroctwa, gdzie też mówi o czasach ostatecznych. Możemy nawet zajrzeć tam do Daniela 12:4. I tam czytamy, tak, ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu końca, czyli do czasów ostatecznych. I tutaj różne tłumaczenia oddają ten fragment, że o bieganiu tam i z powrotem. Tutaj w tym przekładzie, który ja w chwili korzystam z EIP, wielu będzie zabieganych i wzrośnie poznanie. Przy czym autorzy proponują, że to będzie zabieganych, czyli to hebrajskie yeshoto, yeshotetu, że można również oddać biegać tu i tam, być zabieganym albo biegać tu i tam. Wielu będzie biegać tu i tam i wzrośnie poznanie lub, jak mówiło oni, powiększy się wiedza. No to tak jest właśnie znaczenie. Wielu będzie biegać tu i tam i powiększy się wiedza. Zostało to przez Boga, przez proroka Daniela zapowiedziane, że w czasach ostatecznych ludzie będą biegać tu i tam, czyli co to znaczy? Przemieszczać się bardzo z miejsca na miejsce. I to widzimy, że to się dzieje, bo jedną z cech charakterystycznych naszych czasów jest to, że coraz więcej ludzi podróżuje i przemieszcza się. Kiedyś ludzie w przeszłości się tak bardzo nie przemieszczali. Dla większości ludzi mieszkających w rejonach wiejskim to największą wyprawą podejmowaną od czasu do czasu to była wizyta w pobliskim miasteczku czy mieście oddalonym o kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów, zależnie od przypadku i to z jakiegoś ważnego powodu się wtedy do tego miasta jechało. A nawet najbogatsi ludzie tego świata nie podróżowali tak bardzo. Dlaczego? Bo podróżowanie było męczące, długotrwałe. Tak? Jak ktoś mieszkał w Londynie, to pojechać do Chin, to przecież to całe miesiące. I to zabierało, żeby tam dotrzeć z Europy do Chin i to jeszcze nużące, męczące i nawet niebezpieczne coś takiego było, więc nawet ci, którzy mieli wielkie środki do dyspozycji, tak bardzo nie podróżowali. A w czasach ostatecznych Daniel mówi, że wielu będzie biegać tu i tam, czy też tam i z powrotem. Można to też zrozumieć, że wielu będzie zajmowało się i tym, i tamtym, czyli że ludzie będą wszystkim zainteresowani i wszystko będą chcieli zrobić i dzięki temu wzrośnie poznanie, wiedza się zwiększy. To jest cecha charakterystyczna naszych czasów. Wiedza się zwiększa. Kiedyś, już ze 20 lat temu czytałem, więc nie wiem, czy to się od tamtego czasu zmieniło, ale raczej nie zmalało, ale jakieś 20 lat temu czytałem, że cała wiedza człowieka podwaja się co 6 lat. Czyli w przeciągu 6 lat jest jej 6 lat później jest 2 razy więcej niż 6 lat wcześniej. Sądzę, że ten rozwój wiedzy raczej od tamtego czasu, kiedy to czytałem, się nie spowolnił, być może jeszcze przyspieszy i w tej chwili może to jest co 5 lat, czy co 4 lata, że wiedza człowieka się podwaja. Jest to coś, co wcześniej było nie do pomyślenia, bo kiedyś przez 1000 lat wiedza się nie podwajała, mniej więcej zostawała na bardzo podobnym poziomie. Przez długie tysiąclecia niewiele co się zmieniało w stanie wiedzy, jaką ludzkość podawała. Nauka prawie stała kiedyś w miejscu do XV wieku, kiedy to w koło połowy XV wieku wynaleziono prasę drukarską, która umożliwiła drukowanie wiedzy i przez to jej rozpowszechnianie, to wiedza prawie stała w miejscu. To też jest istotna rzecz. Kolejny dowód wskazujący na to, że Bóg nad wszystkim czuwa i ma pod swoją kontrolą. Prasa drukarska w połowie XV wieku musiała zostać wynaleziona, dlatego że na początku XVI wieku Bóg przewidział ruchy reformacyjne, które nie mogłyby się odbyć, gdyby nie było druku. A druk musiał zostać wynaleziony odpowiednio wcześniej, żeby się upowszechnić. Bo to nie jest tak, jak jest dzisiaj, że coś zostanie wynalezione i od razu prawie wszyscy na całym świecie z tego korzystają. Wtedy, żeby ludzie się dowiedzieli w innej części Europy, że druk został, bo to w Niemczech się wydarzyło, to żeby się ludzie dowiedzieli, że w innej części Europy trzeba było parę lat, a paręnaście, żeby to ktokolwiek zaczął kopiować, a kilkadziesiąt lat, żeby to się rozpowszechniło i stało się standardem. Dlatego około pół wieku wcześniej Bóg sprawił, że prasa drukarska, która przecież nie była wcale urządzeniem skomplikowanym technologicznie, to nie, że dzięki temu, że wynaleziono coś innego wcześniej, to był rozwój możliwy. Chcę powiedzieć tak, prasa drukarska równie dobrze mogłaby i 200 i 300 lat wcześniej zostać wynaleziona. Nic nie stało na przeszkodzie. To był bardzo prosty wynalazek, który można było zrobić setki lat wcześniej. Nikt tego nie zrobił, a nawet jeżeli komuś to chodziło po głowie, to bo to nie jest wcale trudno wpaść, że można powycinać czcionki i zamiast można mieć pojedyncze literki powycinane w dużych ilościach i później z tego składać słowa i układać taką całą matrycę, żeby wydrukować tą stronę, a nie tak jak robiono do tej pory, że w jednym kawałku drewna ryto te literki i taka strona, wiadomo, żeby przygotować taką stronę, żeby można było drukować, no to zabierało bardzo wiele czasu, a później oddzielno na każdą następną stronę znowu to samo, bo trzeba było od zera znowu zaczynać wycinanie tych literek na danym kawałku drewna. A tak jak się zrobiło oddzielne czcionki, to można było je sobie składać i drukować. Jak się wydrukowało jedną stronę, można było je później pozmieniać i z tych samych czcionek szybko przygotować kolejną stronę do druku, co sprawiło, że druk zrobił się dziesiątki razy tańszy niż był do tej pory. To można było wpaść znacznie wcześniej, ale nie stało się to wcześniej, bo wcześniej nie było potrzebne. Bóg dopiero wtedy pobudził Gutenberga do pracy nad tym, do zrobienia tego, bo potrzebował tego dla reformacji, która miała miejsce w XVI wieku, bo przez wtedy słowem drukowanym można było dotrzeć do całego cywilizowanego świata. I wtedy naukowcy oczywiście się takimi rzeczami zajmowali, specjaliści. Był jeden powszechny język, bo ci wszyscy myśliciele pisali po łacinie, więc wystarczyło, ktoś w jednym miejscu w Europie coś napisał. Wszyscy myśliciele z całej Europy o tym czytali. Nawet bariery językowej nie było, bo oni wszyscy, chociaż mieli własne narodowe języki różne, to wszyscy oni biegle posługiwali się łaciną. jak Marcin Luther wydał po łacinie swoje dzieła, wydawał, to inni, no, a był w Niemczech, tak, był Niemcem, no to we Francji, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii myśliciele inni to czytali, bo oni także się łaciną posługiwali. To rozchodziło się po całej Europie i w Polsce zresztą też te dzieła docierały i polscy myśliciele też to czytali, bo też łacinę przecież znali. Więc ta nauka zaczęła się szybciej rozwijać, a od 1799 roku, kiedy to rozpoczynają się czasy końca, rozwija się jeszcze szybciej, a możemy powiedzieć, a od 1874 roku, od którego przyjścia naszego Pana, to możemy powiedzieć, że jest to już lawina. Bo to, co wtedy jest ruch parozyjny, który zaczął wydawać literaturę religijną na taką skalę, jaką nigdy wcześniej nie wydawano. Też warto o tym pamiętać, że nigdy wcześniej nikt nie wydawał religijnych pism w wielomilionowych nakładach, jak zaczął to robić ruch parozyjny kierowany przez brata Russella. To też jest właśnie znamie, znak rozpoznawczy, którego przyjścia. Typy biblijne, które kiedyś rozważaliśmy przy okazji wędrówki Izraela i wchodzenia ich do ziemi obiecalnej, to miejsce, które właśnie odpowiada żniwu wieku Ewangelii, znaczenie tego miejsca, już nie pamiętam, jakie to było słowo, ale oryginalne, ale ono znaczy sterta świadectwa. To cecha charakterystyczna. Wielka sterta świadectwa, jaka została wtedy wydana, nigdy wcześniej na taką skalę świadectwa religijnego nie dawano. Zresztą żadnego innego nie dawano, tylko dopiero wtedy dano to na taką skalę wielką. Tutaj na temat tych czasów końca, to chciałbym cytat przeczytać z angielskiego czasopisma naukowego, który brzmi tak. Wtedy, czyli to jest w 1874 roku, czyli w tamtych czasach, człowiek z średnim wykształceniem był w stanie czytać pisma naukowe z wszystkich dziedzin i rozumieć je. Dzisiaj profesor biologii nie orientuje się w tym, o czym pisze profesor fizyki, a co dopiero zwykły człowiek, bo wiedza tak się rozwinęła, a w momencie rozpoczynania się tysiąclecia stan wiedzy był taki, że człowiek z średnim wykształceniem orientował się w każdej dziedzinie wiedzy. A dzisiaj człowiek specjalista w jednej dziedzinie wiedzy nie pojmuje innej dziedziny wiedzy, bo ta ilość wiedzy, jaka jest potrzebna, by zrozumieć te najnowsze trendy w tej dziedzinie, to jest niemożliwa do ogarnięcia przez jednego człowieka. To pokazuje, jak realizuje się proroctwa Daniela, że wzrośnie wiedza w tych czasach ostatecznych. A jeszcze możemy powiedzieć o tym dalej, że to, co osiągnęliśmy do tej pory, ten przyrost wiedzy, to jeszcze wcale nie jest koniec. To można powiedzieć, że to dopiero jest mały początek. Wiedza będzie rosła, będzie coraz większa. To też nawet nie są moje słowa, tylko czytałem o tym w jakimś czasopiśmie naukowym angielskim kiedyś, że chociaż wiemy dużo w porównaniu z tym, co ludzie wiedzieli w przeszłości, to co wiemy teraz, to można porównać do małej polany w wielkim lesie. Wielki las to reprezentuje to wszystko, co można wiedzieć o wszechświecie, a my wycięliśmy sobie małą polanę w tym lesie, czyli to jest to, co opanowaliśmy z tej wiedzy, jaka pozostaje jeszcze do zużycia. Pamiętam kiedyś brat Roberts w jednym wykładzie swoim opowiadał o tym, że ilość wiedzy, jaką można zdobyć, jest tak olbrzymia, są tysiące czy może miliony kierunków, w którym rozwój wiedzy mógłby pójść, że człowiek nie posiada nawet zasobów. Gdyby przeznaczył wszystkie zasoby, ludzkość, to nie jest w stanie pójść we wszystkich kierunkach, jakie są możliwe. Dlatego też ci, którzy mają coś do powiedzenia w tym świecie, to starają się decydować, które kierunki wiedzy należałoby rozwijać, pewnie szukając tam jakichś korzyści dla samych siebie, a inne zostawia się bez badań w tej kwestii, bo po prostu jest tego za dużo, żeby można było nawet wszystko badać, więc rozwój wiedzy będzie nadal następował w miarę postępu rozwoju tysiąclecia, w miarę opływu lat, ale to, co osiągnęliśmy do tej chwili w przypadku rozwoju wiedzy, jest dowodem namacalnym, rzeczą, którą wszyscy widzą. Nie jest to czymś, co trzeba wierzyć, to wszyscy widzą, wszyscy korzystają i poświadcza to, że nie jest tak samo, jak było, odkąd zasnęli ojcowie. Czyli tak jak zawsze się wszystko toczyło zwykłym biegiem, tak samo toczy się dalej. Tak wcale nie jest. Czasy się zmieniły i to jest to, chociaż ludzkość tego nie dostrzega, że jest to wynikiem powrotu naszego Pana i rozpoczęciem zmian dyspensacyjnych, zmiany jednej epoki na drugą, to w końcu się o tym dowie, że to nasz Pan stoi za całym tym wielkim rozwojem wiedzy, za całą tą prawdą świecką, jaka jest podawana, bo wiedza to prawda świecka, jaka jest podawana na tym świecie. Druga rzecz, drugi aspekt, o którym zechcemy sobie powiedzieć, to co się odbywa od 1874 roku, to jest przywracanie dziedzictwa człowieka. W październiku 1874 roku rozpoczął się wielki jubileusz Ziemi, trwający 1000 lat. Tutaj możemy sobie krótko wspomnieć, czym były jubileusze w Izraelu w czasach starożytnych, ustanowione przez Boga. Jubileusz odbywał się co lat 50 i wtedy odbywał się powrót do straconej własności człowieka, bo wiemy, że jak Izraelici przyszli do ziemi obiecanej, weszli, to każdemu został przydzielony jakiś majątek ziemski, bo to mówimy o cywilizacji rolniczej, więc wszystkie z wyjątkiem pokolenia Lewitów, którzy mieli być, spośród których byli kapłani, a pozostali byli tymi Lewitami pomagającymi kapłanom, nie dostali działu w ziemi, ale wszyscy inni dostali dział w ziemi. Każdy dostał jakiś majątek, jakąś ziemię, którą mógł uprawiać i dzięki temu miał utrzymywać siebie i swoją rodzinę i to tak z pokolenia na pokolenia ta ziemia miała przychodzić. Ale wiemy, jak to jest pośród ludzi, bo tak jest tak samo po dzień dzisiejszy. Jedni są bardziej pracowici, inni są mniej pracowici. Poza tym dzieją się różnego rodzaju jeszcze rzeczy inne, tak, na przykład jeden człowiek był pracowity i mogło mu się urodzić i wielu synów, którzy później jak podrośli, to razem z nim pracowali na tej ziemi. Wiadomo, jak wielu robotników dobrze pracuje, no to się osiąga dobre efekty, a ktoś inny tych synów mógł nie mieć. Albo mogła być wojna, przecież od czasu były, jego synowie mogli zginąć na tej wojnie. Został on sam, mały człowiek starzejący się, który nie mógł mieć siły do uprawy tej ziemi odpowiedniej. Summa summarum, efekt tego wszystkiego był taki, że jedni robili się bogatsi, a inni robili się biedniejsi. I tak jak to bywa, kto miał pieniądze, to od tych, którzy nie miał pieniędzy, nie miał za co żyć, no to tą ziemię kupował. I ludzie tracili swoją własność, bo musieli ją sprzedawać z powodu sytuacji życiowej, w której się znaleźli. Było tak, że ludzie tracili wolność, musieli stawać się niewolnikami, bo nie byli w stanie spłacić swoich długów. Bóg przewidział, żeby co 50 lat dochodziło do wyrównania. To jest bardzo dobrą rzeczą, bo dzięki temu niwelowały się różnice majątkowe między ludźmi. Ten, który się wzbogacił, to tracił to bogactwo na rzecz tych, którzy to bogactwo stracili, więc każdy odzyskiwał swoje dziedziczne, przysługujące mu ziemię i odzyskiwał swoją wolność, jeżeli on lub ktoś z jego rodziny znalazł się w niewoli z powodu tej trudnej sytuacji materialnej, w jakiej byli. I tutaj moglibyśmy na temat tego typicznego roku jubileuszowego przeczytać takie słowa, to z drugiego tomu paruzyjnego cytuję. Podczas typicznego roku jubileuszowego liczne wolności i błogosławieństwa stawały się od razu udziałem ludzi. Ale załatwienie niektórych spraw i powrót wszystkich ludzi do ich poprzedniej własności i praw trwał przez cały rok. Tak też będzie w antytypie, podczas tysiącletniego wieku restytucji. Rozpocznie się on gruntownymi reformami, uznaniem dawno utraconych praw, własności i posiadłości. Jednak dzieło całkowitego przywrócenia posłusznym wszystkiego, co kiedyś zostało utracone, będzie wymagało całego wieku restytucji, całego 1000 lat. Tak więc od 1874 roku następuje przede wszystkim odszukiwanie dawnych praw i wolności, tak jak w roku jubileuszowym. To się od tego zaczynało. Odszukanie tego, do czego ktoś miał prawo, co kiedyś było jego własnością. Odszukiwanie dawnych praw i wolności. Niższe klasy, uciskane przez nielicznych bogaczy, domagają się swoich praw. No i widzimy, historia świecka to potwierdza. Ruch robotniczy wtedy zaczyna być aktywny i zaczyna domagać się praw, jakie przysługują tym ludziom. Wielki postęp dokonano w tym, w przywracaniu dziedzictwa człowieka. Od 1874 roku dokonano wielkiego postępu. Uchwalono wiele ustaw dla ochrony praw, zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa i życia ludzi. Robotnicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Mówimy o cywilizacji zachodniej, bo to w różnych częściach świata różnie potrafi wyglądać, ale w tym naszym świecie to w porównaniu do tego, co było przed 1874 roku, to kontrast jest niesamowity. To nie jest, że jest kapkę lepiej, jest tysiące razy lepiej. Więc ogólnie robotnicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy, świeże powietrze, krótszy czas pracy, zasiłki chorobowe, płatne urlopy, emerytury, opiekę medyczną. To jest coś, czego kiedyś nie było. Nam wydaje się to być zwyczajne, naturalne, bo odkąd się urodziliśmy, to tak jest, ale przed 1874 roku to wcale nie było normalne. Jest to wynikiem tego, że żyjemy w czasie jubileuszu przewracania dziedzictwa utraconego przez człowieka w raju. Przed 1874 roku, tak jak mówiłem, wcale tak nie było. Dzień pracy trwał nie 8 godzin, co dzisiaj jest standardem, a czasami nawet jeszcze mniej, bo w niektórych krajach jest tylko 7 już godzin pracy. Kiedyś trwał kilkanaście godzin dzień pracy i po 14 godzin ludzie pracowali za małą zapłatę w duchocie i smrodzie. Kiedyś w kopalniach dzieci ciągnęły wózki z węglem, pracę przekraczającą ich siły. I bardzo wielu i dorosłych, i dzieci ginęło podczas wykonywania tej pracy i nikt się tym nie przejmował zupełnie. Dzisiaj jak jakiś jest wypadek, nawet nieśmiertelny w zakładzie pracy, to jest wielka afera, dochodzenie robione, ustalanie przyczyn, szukanie winnego, pociąganie do odpowiedzialności. Kiedyś nikt się tym zupełnie nie przejmował. Średnia życia robotnika wynosiła 30 kilka lat. Tylko tyle był w stanie żyć, bo jak pracujesz 6 dni w tygodniu po 14 godzin w warunkach skandalicznie ciężkich, pracę zbyt ciężko wykonujesz, no to ile możesz to wykonywać? 20 lat swojego życia, zanim umrzesz? I tyle. W taki sposób to wyglądało. Ale wraz z przyjściem naszego Pana, rozpoczęciem tysiąclecia i powrotem tego, początkiem przywracania dziedzictwa człowieka, warunki zaczęły się poprawiać. I tutaj cytat z historii Anglii McDowella, który pisze tak. Pomiędzy 1875 a 1914 rokiem położenie ubogich w Wielkiej Brytanii wielce się polepszyło, bowiem ceny spadły o 40%, a zarobki się podwoiły. Życie w domu stało się bardziej wygodne. Większość domów miała gaz, zarówno do ogrzewania, jak i oświetlenia. Ludzie zaczęli lepiej się odżywiać i kształcić. I to bardzo wyraźnie już na początku okresu tysiąclecia w cywilizacji zachodniej się pojawiło. Prawo do głosowania zostało powszechne prawo, czyli dla każdego zostało przyznane na początku, pod koniec XIX wieku dla wszystkich mężczyzn, dla kobiet, to później kilkadziesiąt lat później w większości krajów po zakończeniu I wojny światowej to się pojawiło też to prawo głosowania powszechne dla każdego obywatela i dla kobiety i dla mężczyzny. W pełni odzyskane dziedzictwo oznacza doskonałe życie na doskonałej ziemi, no ale to będzie dopiero pod koniec tysiąclecia i tylko dla posłusznych. Kolejny, trzeci aspekt, rzecz, która została dokonana w przeciągu tych 148 lat tysiąclecia, to jest powrót cielesnego Izraela do ziemi. Moglibyśmy powiedzieć do ich ziemi.
że jest to najwspanialsze, najbardziej namacalne, potwierdzone przez historię świecką wypełnienie proroctw biblijnych w ciągu tego okresu. Proroctwa obiecywały powrót Żydów do ich ziemi, do ziemi izraelskiej. I jest to, no, trzeba powiedzieć, najbardziej niesamowite wydarzenie historyczne wszech czasów, z ludzkiego punktu zupełnie niemożliwe. Bo pamiętamy, Izrael został po wyjściu z Egiptu, zamieszkał w ziemi izraelskiej, mieszkali tam przez długie stulecia, była po drodze niewola babilońska, no ale później część z nich powróciła z tej niewoli izraelskiej, było tam naród izraelski, był, później przyszli Rzymianie, mamy czas, już przechodzimy do czasów nowotestamentowych, pamiętamy, za czasów naszego Pana, Rzymianie, Izraelici wzniecali bunty, było wielkie powstanie w 69 roku, w pierwszym wieku naszej ery, krwawo stłumione przez Rzymian, później koło, chyba to był jakiś 130 czy 135 rok, czyli w drugim wieku naszej ery był kolejny bunt w ziemi izraelskiej, który został znowu stłumiony przez Rzymian, po którym Rzymianie uznali, że Żydzi sprawiają zbyt dużo problemów, bo oto ile minęło? Od 69 do 74 był kolejny bunt, mija około 60 lat i znowu kolejne. Trzeba wysłać dużą armię, a to kosztuje. To są duże wydatki, wysłanie dużej armii na jakiś teren, więc Rzymianie postanowili ostatecznie rozwiązać kwestię żydowską poprzez rozpędzenie Żydów z tej ziemi. Niech się rozproszą po całym Imperium Rzymskim, to wtedy nie będą w stanie wzniecić kolejnego powstania, bo ich po prostu w ziemi izraelskiej nie będzie. I tym sposobem Izraelici już w drugim wieku naszej ery zostali rozpędzeni i bardzo niewielu, tam jakieś śladowe ilości pozostały Żydów w ziemi izraelskiej. Proroctwa biblijne obiecywały im powrót. Zobaczmy tylko do jednego z nich, do Jeremiasza 16 rozdziału. Jeremiasza 16 rozdział, wersety 14 i 15. Oto nadchodzą dni, oświadcza Pan, gdy będzie się mówić inaczej. Zamiast, jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej. No bo tak w przeszłości się mówiło w Izraelu, o Bogu, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej. No bo wyprowadził. Ale chodzą czasy, że będzie się mówić, jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, bo sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, do tej, którą dałem ich ojcom. Takie proroctwo biblijne zostało podane i to proroctwo zostało zrealizowane właśnie w okresie tysiąclecia, w czasie po 1874 roku. Pomyślmy o tym, że jest to wydarzenie z świeckiego punktu widzenia niemożliwe i nie mające precedensu. Żaden taki inny przypadek nie jest znany. Niektórzy cytują, że to, że Polska się w 1918 roku odrodziła po rozbiorach, że to jest wielkie wydarzenie, powiemy ostatni rozbiór Polski 1795 rok, koniec Polski i do 1918 roku nie ma Polski. To jest, zdaje się, 123 lata ten okres, ale naród polski przez te 123 lata wciąż tu był. On wcale nie został rozpędzony na wszystkie strony świata, także nikogo tutaj nie było. Naród wciąż był, tylko był pod panowaniem zaborców. No i gdy warunki historyczne na scenie dziejowej na to pozwoliły, państwo polskie się odradza w 1918 roku. Ale powiedzmy, to jest nic w porównaniu z odrodzeniem się Izraela. Bo raz, że to nie było 123 lata, tylko mamy ponad 1800 lat i nie było tam narodu. Ten naród musiał powrócić. Było wiele różnych starożytnych ludów, takich jak Żydzi. Wiele z nich przestało istnieć. Nie ma ich po nich śladu po dzień dzisiejszy. Jedynym starożytnym narodem, który przestał, państwem, które przestało istnieć i się odrodziło, jest Izrael. Jest to rzecz, której bez boskiej interwencji nie można byłoby dokonać. Po prostu w tym widać rękę Boga i jest to namacalny dowód Jego działania. Coś, co widać własnymi oczami, coś, co nie trzeba wierzyć, robić jakichś założeń. Każdy się zgodzi, nawet jeżeli mu się to nie podoba, że państwo Izrael istnieje.
w dniu dzisiejszym. Może ci się to nie podobać, ale jeżeli jesteś człowiekiem zdrowym psychicznie, przy pełni władzy umysłowych, nie możesz zaprzeczyć temu faktowi, że to państwo istnieje od 1848 roku. 1948 roku państwo Izrael istnieje. Jest to wypełnienie się proroctw biblijnych. Tak, tutaj można by opisywać tą drogę, do jakiego to dochodziło przez różnego rodzaju wydarzenia z końcówki XIX wieku, początku XX wieku, ale pomijmy ten fakt, skupmy się bardziej na tym. 14 maja 1948 roku deklaracja niepodległości Izrael, państwa Izrael. Izrael powraca na scenę dziejową po prawie 2000 lat nieistnienia, po ponad 1800 latach nieistnienia w ogóle nie tylko narodu, bo państwo to nie istniało znacznie dłużej. Przecież w pierwszym wieku, gdy nasz Pan to był na ziemi, nie było państwa Izrael. Pod panowaniem rzymskim się znajdowało, a wcześniej pod panowaniem greckim, więc to państwo jako samodzielne, niepodległe państwo w praktyce nie istniało bardzo długo. Tam jeszcze było pod koniec czasów starożytnych, czyli przed naszą erą, że ten epoka machabejska, że oni przez jakiś czas cieszyli się niepodległością, ale to był krótkotrwały okres. Więc państwo powraca po nieistnieniu swoim, bardzo długim, po tym, gdy brak było narodu w tej ziemi. Jest to jedyny taki przypadek znany w historii z ludzkiego punktu widzenia niemożliwy. Gdy brat Russell pod koniec XIX wieku pisał o tym, że tak będzie, bo widział to w proroctwach, wielu się ludzi z niego wyśmiewało, że głupoty pisze, że taka rzecz jest absolutnie, całkowicie niemożliwa, bowiem nigdy wcześniej się nie wydarzyła. Pamiętam, jeden brat kiedyś mi opowiadał, że w Polsce, w księgarniach katolickich jeszcze po II wojnie światowej pojawiła się jakaś książka jakiegoś księdza katolickiego, który wyśmiewał się z brata Russella właśnie z powodu tego powrotu państwa Izrael, że takie państwo zaistniało, bo jeszcze na koniec II wojny światowej się ludziom nie mogło pomieścić w głowie, że coś takiego jest możliwe, a tutaj zaraz, chwilę potem, w 1948 roku państwo to się odradza. I teraz, jak państwo się odradza, to oczywiście wszyscy, nie wszyscy, tylko Arabowie mieszkający tam, mieszkający wokół, chcą od razu to państwo zniszczyć. Państwo, to, że w ogóle państwo się odrodziło, to jest niebywałe, a później wrogowie chcieli natychmiast to państwo zniszczyć. Gdy tylko powstało, od razu to państwo zostało zaatakowane. Mieszkało tam wówczas 600 tysięcy Żydów, ci, którzy pod koniec XIX i na początku XX wieku, do czasu utworzenia państwa Izrael, zdołali tam powrócić na te tereny. Mamy 600 tysięcy Żydów, które zostają zaatakowane przez państwa arabskie liczące dziesiątki, wiele dziesiątek milionów obywateli. Przewaga jest miażdżąca. W późniejszych latach, kiedy tam kolejna wojna była, to mający wówczas około miliona obywateli Izrael został zaatakowany przez państwa arabskie, które łącznie miały 200 milionów obywateli. Z ludzkiego punktu widzenia powinny były zmiażdżyć tutaj Izrael całkowicie, ale pomimo ataku w 1948, wojny w 1956, 1967 roku kolejnej, w 1973 roku kolejnej, państwo to nie zostało wcale zniszczone, a wręcz przeciwnie, odniosło wielkie zwycięstwa, trzykrotnie powiększając swoje terytorium, jakie już zostało przyznane jej przez ONZ na 1948 rok. Bowiem w Bożym planie przyszedł moment na odrodzenie państwa Izrael. A jeżeli Bóg coś zaplanował i zamierzył, to wtedy żadna siła ludzkości nie jest w stanie się temu przeciwstawić. Bo nawet gdyby nie te 200 milionów Arabów, ale nawet gdyby cała ludzkość, całe 8 miliardów ludzkości się rzuciło na Izrael, a w Bożym planie nie byłby czas na zniszczenie Izraela, to wcale by nie wskórali. Bo Bóg przecież potrafi dokonywać cudów i może zainterweniować sam i zniszczyć tych wrogów. Bo to, że żyjemy w epoce nowożytnej, nie znaczy, że Bóg nie może dokonywać cudów
jakich dokonywał w epoce starożytnej. A mamy w Starym Testamencie opisane w historii Izraela wielkie zwycięstwa odnoszone przez niewielkie oddziały. Tutaj myślę szczególnie o Gedeonie i jego 300 żołnierzach, którzy pokonali hordy wielkie, kilkuset tysięczną armię atakującą ich, bo taka była wola Boża, więc jeżeli coś jest wolą Bożą, musi się wypełnić, chociażby cały świat się sprzymierzył, żeby to zniweczyć, to niczego nie zdoła, bo wtedy jak ludzie nie zechcą współpracować z Bogiem, Bóg może użyć sił nieożywionych do realizacji swoich celów. Tu przypomina mi się scena z Nowego Testamentu, z Ewangelii, gdy nasz Pan wjeżdżał do Jerozolimy i oto wtedy rozentuzjazmowany tłum wykrzykiwał, że tutaj nazywając naszego Pana królem tutaj i że Hosanna tutaj królowi, co bardzo oburzało faryzeuszy, którzy mówili do Jezusa, żeby zakazał tłumom znoszenia takich okrzyków. I tu ciekawa jest odpowiedź naszego Pana, który mi odpowiedział, że jeżeli ci nie będą wołać tak, to kamienie będą krzyczeć. Dlaczego? Bo tak jest zapowiedziane w proroctwie, że tak to będzie wyglądało. I gdyby ludzie odmówili współpracy i nie chcieli wypełnić proroctwa Bożego, to wtedy te kamienie wzniosą okrzyki, bo zostało w proroctwie zapisane, że takie okrzyki zostaną wzniesione i to się musi wypełnić. Nie ma żadnej siły, która mogłaby temu zapobiec. Bo mówiąc o Izraelu, możemy też wspomnieć o tym, o zdejmowaniu zaślepienia z Izraela. To, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 11 rozdziale, 25 wersecie, który mówi, że przyszła ta zatwardziałość czy zaślepienie, bo może lepiej powiedzieć zaślepienie tutaj na Izrael, aż do czasu, kiedy poganie w pełni wejdą. Tak więc to zaślepienie z Izraela zaczęło być zdejmowane. Możemy powiedzieć, że 2% Żydów w Izraelu uznaje Jezusa za Mesjasza. To oficjalne statystyki. Według nieoficjalnych to nawet więcej uznaje i jest tutaj naszego Pana za Zbawiciela. Oczywiście nie spodziewamy się, że cały Izrael zostanie nawrócony poprzez działanie człowieka, bo jest to rzeczą niemożliwą. Tak jak chrześcijaństwo próbowało przez cały wiek Ewangelii nawrócić cały świat na chrześcijaństwo i dzisiaj klarownie widać, że ten cel nie został spełniony, w związku z tym nie było to wolą Bożą i nie było boskim zamierzeniem, by nawrócić chrześcijan na cały świat na chrześcijaństwo i że nasz Pan kazał głosić Ewangelię na świadectwo wszystkim narodom, a nie żeby uczynić wszystkie narody swoimi uczniami, bo nie po to służy wiek Ewangelii, żeby tutaj wszystkich do Boga przyciągnąć, bo jest to rzeczą niemożliwą. Wiek Ewangelii, głoszenie na świadectwo po to, żeby wyłapać z ludzkości tych, którzy na świadectwo o Bogu, o Jego prawdzie, o Jezusie reagują. Dla reszty świata jest wiek tysiąclecia. Więc nie udało się nawrócić całego świata. Tak samo poprzez działania, jakie niektórzy podejmują względem Izraela, nie uda się nawrócić Izraela do Boga. To Bóg zrobi sam poprzez to, co nazywamy drugą fazą ucisku Jakuba i poprzez okazanie swojej mocy, że nie trzeba będzie uwierzyć, tylko zobaczą rękę Boga działającą w ratunku ich narodu, kiedy zostanie podjęta próba ostatnia zniszczenia tego narodu i kiedy będzie się wydawało, że jest to, że próba się ta powiodła, że naród ginie, Bóg zainterweniuje sam, by ocalić ten naród, by nie uległ on zniszczeniu, bo są umiłowani ze względu na praojców swoich, nie za to, co dzisiaj prezentują, bo tutaj ze punktu widzenia religijnego zbyt wiele nie prezentują naród ateistyczny, taki jak większość narodów, a nawet bardziej ateistyczny niż większość narodów chrześcijańskich, nie kierujący się zasadami boskimi wcale w swoim postępowaniu narodowym, ale umiłowanie ze względu na praojców i te obietnice, które Bóg złożył Abrahamowi, to wcale nie zamierza rezygnować z ich realizacji, bo przecież zanim je złożył, to wiedział, jaka będzie historia, jakimi będą potomkowie Abrahama, że wcale nie będą takimi jak ich ojciec Abraham, tylko będą ludźmi twardego karku, którzy będą się opierać boskiemu działaniu, jakie Bóg będzie prowadził w tym narodzie. Ale uznanie Mesjasza, wtedy go ujrzą, naszego Pana, kiedy zostaną w sposób cudownie wybawione. Czyli nie należą do epoki jako naród wiary, bo nie stanie się to wiarą, tylko stanie się to widzeniem. To też jest coś, co należy do przyszłości. I jeszcze jeden aspekt chcę omówić, czwarty. Podanie i głoszenie prawdy na czasie. To też jest coś, co jest realizowane w bardzo dużym stopniu, zostało już zrealizowane. Znany nam bardzo werset z przypowieści 4:18. Ale ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci. Zapowiadający to, że droga, którą idą sprawiedliwi, jest jak światłość, że będzie świeciła coraz jaśniej. No i to się dzieje wraz z przyjściem naszego Pana w 1874 roku i rozpoczęciem tysiąclecia, co to już wspominałem, ta sterta świadectwa, głoszenie na skalę, którą wcześniej nigdy nie było głoszone, no i ilość prawdy i świeckiej, która jest, co się wszyscy zgodzą, że jest niesamowita i nigdy wcześniej nie było w ludzkości, ale nie wszyscy to widzą, bo nie chcą niektórzy widzieć, nie interesuje ich to, ale ilość prawdy religijnej także jest tak wielka, jak nigdy wcześniej jej nie było. To, co zostało podane przez ruch Paruzin, 6 tomów, artykuły w strażnicach, łącznie 12 tomów strażnic. Po zliczeniu wszystkiego, co brat Russell napisał w przeciągu swojej działalności, to wychodzi 37 tysięcy stron artykułów, pism. Taki jest jego literacki dorobek. Później w okresie Epifanii także mamy rozwój prawdy, wyjaśnianie proroctw Starego Testamentu, obrazów Starego Testamentu nazywanych typami. Te rzeczy były podawane. Wszystkie aspekty prawdy na czasie były podawane. Po śmierci brata Johnsona także był rozwój prawdy. Ta ścieżka świeciła coraz jaśniej, bowiem wychodziły artykuły na temat skompletowania chwale maluszkiego statka, oczyszczania i służby lewitów, zamknięcia powołania do młodzianogodnych w 1954 okresie. Te prawdy były podawane, więc ilość prawdy, która została podana, jest dostępna w dniu dzisiejszym, jest olbrzymia i jest to zarys ten, który został także zrealizowany. Możemy powiedzieć, że to, co zostało nam podane przez Pana przy użyciu specjalnych swoich narzędzi, bo w taki sposób Bóg podawał prawdę w starożytności i tak samo podaje ją dzisiaj. Wybiera sobie mężów, którzy tą prawdę podają, więc to, co zostało nam podane w obecnym dobie, w obecnym czasie, pozwala nam zrozumieć te rzeczy w Biblii, które stają się prawdą na czasie i to mamy, jest nam podane i to jest jedna z rzeczy zrealizowanych już do tej pory podczas tych 148 lat tysiąclecia, jakie już minęło. I to jest czwarty zakres z tych 10, które tutaj mam przygotowane. No i wydaje mi się, że czas jest słuszny, żebyśmy kończyli. Wydawało mi się, że uda mi się to omówić w trakcie jednego wykładu, ale okazuje się, że nie, więc będę go kończył za jakiś czas, kiedy następny mój wykład będzie. Więc przez ten wykład dzisiejszy chciałem powiedzieć o tym, że plan Boży się realizuje, jest wypełniany. My oczywiście chcielibyśmy, żeby to postępowało szybciej, żeby jak najszybciej warunki Królestwa Bożego były na ziemi. Pragnienie jest dobre, ale trzeba zaznaczyć, że ono towarzyszyło zawsze chrześcijanom. Chrześcijanie w pierwszym wieku naszej ery spodziewali się powrotu naszego Pana i łatwo w to wierzyli, że to już nastąpił, i że apostoł Paweł musiał ich napominać i twierdzić, że to nie przyjdzie, że dopóki się nie wypełnią różne
rzeczy, tak więc nie dajcie się zwieść, ale to pragnienie, żeby było jak najszybciej. Przecież apostołowie spodziewali się zaprowadzenia Królestwa Bożego na ziemię za swojego życia, gdy słuchali naszego Pana, i zawsze chrześcijanie to chcieli. Pragnienie nie jest rzeczą złą, bo to jest pragnienie dobrych rzeczy. Chrześcijanie pragną dobrych rzeczy i chcieliby wypełnienia słów z modlitwy naszego Pana, żeby wola Boża, żeby jako w niebie, tak samo była i na ziemi, bo to wtedy będzie wspaniały czas do życia, kiedy wola Boża będzie w 100% wypełniana na ziemi, tak jak jest wypełniana w niebie. Ale Bóg ma szereg rzeczy do zrealizowania i plan, który przygotował, jest najlepszym planem do realizacji tych rzeczy. Chociażby to danie doświadczenia człowiekowi ze złem sprawi, że dzięki temu w tysiącleciu będzie można odzyskać największą liczbę ludzkości, że żadnym innym sposobem nie udałoby się aż tylu ludzi doprowadzić do zbawienia. Ten sposób jest najkorzystniejszy dla jak największych mas ludzkości, dlatego Bóg w swojej miłości nań się zdecydował. Więc jeżeli nam się wydaje, że się nic nie dzieje, to nieprawda, bo widzimy, że czas postępuje do przodu, coraz więcej rzeczy się dzieje. W upadku tego świata, czyli w pogłębiającym się ucisku, też widzimy, że jest postęp. Pandemia, którą niedawno przeszła cała ludzkość, to bardzo do przodu posunęła sprawy, osłabiła cały ten system i przyspiesza jego zniszczenie. Teraz dziejąca się obecnie wojna na Ukrainie także prowadzi bardzo do objawienia i pokazania, kto jakim jest naprawdę, i wyczerpuje ludzkość, sprawiając, że te stare systemy są coraz bliższe upadkowi, bo nie będą w stanie długo istnieć, więc plan Boży się realizuje. W to nie powinniśmy wątpić. I tutaj chciałbym zakończyć słowami Habakuka, że jeżeli by nam się wydawało, że odwleka się, to wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni i nie opóźni się. To tylko nam może się wydawać, że się opóźnia, bo my byśmy chcieli, żeby wszystko, dobre rzeczy przyszły jak najszybciej. Ale one przyjdą i plan Boży się realizuje i się nie opóźnia, więc bądźmy dobrej myśli, że niedługo dopełni się całkiem i te rzeczy, na które czekamy, które się jeszcze nie wypełniły, się wypełnią w słusznym u Boga czasie, który jest najlepszym możliwym czasem do jego realizacji. Tak więc życzę Wam, braterstwu, błogosławieństwa Bożego i pociechy w Panu i w tym, co nam obiecał.